Otwórzmy Psalm 16 i przeczytamy 11 werset. I może przeczytam ten Psalm 16. Może od początku przeczytamy. Strzeż mnie, o Boże, bo Tobie ufam. Moja dusza mówi do Pana, Ty jesteś moim Panem, a moja dobroć nie przynosi Ci żadnej korzyści. Lecz świętym, którzy są na ziemi i szlachetnym, w których całe moje upodobanie, rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za obcymi bogami, nie złożę im ofiar z krwi i nie wmówię ich imion ustami. I piąty werset. Pan jest udziałem mego dziedzictwa. To chciałem przeczytać. Pan jest działem mego dziedzictwa i kielicha. Ty strzeżesz mojego losu. Sznury miernicze wyznaczyły mi przyjemne miejsca i miłe jest moje dziedzictwo. Będę błogosławił Pana, który udzielił mi rady, bo nawet w nocy pouczają mnie moje nerki. Stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle, ani nie dopuścisz swemu świętemu doznać zniszczenia. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosze po Twojej prawicy na wieki. Amen. Chciałem ten przeczytać, tak naprawdę zwrócić nam uwagę na ten werset 11, gdzie jest napisane: dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosze po Twojej prawicy na wieki. I król Dawid, on... Tak jak często to powtarzam, że on miał inne wejrzenie w Boga. To znaczy się, on dostrzegał w Bogu coś o wiele więcej niż, można powiedzieć, generalnie było znane i poznane w Izraelu za czasów jego życia. I on potrafił jakby popatrzeć głębiej w Boga, żeby zobaczyć jego samego i zobaczyć, o co jemu chodzi. Ja myślę, że to jest jedna z istotnych elementów, kiedy czytamy w Ewangelii Jana, gdzie jest napisane: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I my często jakby używamy tego fragmentu w kontekście ewangelizacji. Ale ja chcę, żebyśmy zobaczyli to, że Bogu chodzi o coś o wiele głębszego niż to, co my czasami nazywamy życie z Bogiem. On chce, żebyśmy tak jak Dawid, umieli być wprowadzeni na drogę życia, poznanie drogi życia, gdzie żyjemy, gdzie dochodzimy jakby w naszym życiu do takiego miejsca, gdzie zaczynamy prawdziwie żyć z Nim. My często czytamy i mówimy o tym, że nasze życie należy do Boga, ono jest w Jego rękach, nie w naszych rękach. Ja chcę wam powiedzieć, że przez długie lata w naszym życiu jako wierzących ludzi, to jest po prostu hasło, którego używamy. Jakby używamy tych słów, żeby bronić się, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, żeby sobie pomóc, kiedy nam jest źle, to cytujemy te wersety, ogłaszamy te wersety. A Bóg chce nas doprowadzić do miejsca, gdzie nie będziemy musieli cytować tych wersetów, tylko to będzie nasza rzeczywistość życia. Amen. I kiedy wędrujemy przez życie, dlatego że Pan Bóg, nasze życie jest wędrówką. Całe nasze życie jest wędrowaniem, jest pielgrzymowaniem, jak Biblia mówi, z ciemności do światłości. Z ciemności do światłości. I my pielgrzymujemy ku światłości, tak jak Biblia mówi, aż, jak to czytamy w drugim liście Piotra, aż jutrzenka nie zaświeci w naszych sercach. Amen. Może otwórzmy ten fragment. To jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Dziewiętnasty werset. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Amen. Dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Czyli ona nie wschodzi, ta jutrzenka, można powiedzieć, w fizyczny sposób, tylko ta jutrzenka to jest rzeczywistość, która jest wzbudzona w człowieku. On mówi, że dobrze trzymamy się tego słowa, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu. Czyli zobaczcie to, że to słowo jest nazwane lampą. Ono jest lampą. Amen. Zobaczcie, że słowo jest lampą, słowo nie jest jutrzenką. Słowo jest lampą, która nas prowadzi do miejsca, gdzie jutrzenka ma wzejść w naszych sercach. Amen. I on mówi, zobaczcie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta. Dopóki dzień nie zaświta. To znaczy się, że będzie taki czas, gdzie to słowo już nie będzie musiało być lampą. Ono na razie jest lampą, która świeci w ciemnym miejscu. Dopóki dzień nie zaświta. Amen. Ale kiedy dzień zaczyna świtać, to słowo, ono już dłużej nie jest lampą, ono jest rzeczywistością. Ono staje się rzeczywistością, i teraz powiem wam, rzeczywistością bardzo naturalną. Bardzo naturalną. Powiem wam, że stan, kiedy jutrzenka wschodzi w naszych sercach, to jest stan doskonałej jedności. To jest stan doskonałej jedności z Bogiem i stan doskonałej jedności Kościoła. Czyli oblubienicy. Amen. Bo rozumiecie, kiedy w moim sercu wschodzi jutrzenka i w twoim sercu wschodzi jutrzenka, my nie musimy rozmawiać, żeby się dogadać. My po prostu we wszystkim się dogadujemy. Dlatego, że jutrzenka już wzeszła w naszych sercach. Ale dopóki jutrzenka nie wzejdzie, mamy tą bitwę, którą są podziały. Mamy tą bitwę tego, że często się nie rozumiemy, o co nam chodzi. Często nie rozumiemy sami siebie. A co dopiero innych? Amen. A co dopiero innych? Często nie rozumiemy, co nam jest, co się z nami dzieje wewnątrz, co my przeżywamy. To jak chcemy zrozumieć kogoś innego, który przeżywa swoje rzeczy? Ale zobaczcie, on dla wszystkich nas wyznacza ten sam kierunek, który polega, że mamy się trzymać tego słowa jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu. Amen.
Zobaczcie to, że jak lampa świeci w ciemnym miejscu, to tak naprawdę tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko tej lampy, rozumiecie, oni pisali to w czasach, kiedy nie było tego, co my nazywamy żelandor. Tak? Kiedy nie było żarówek LEDowych 120 W. Że jak zaświecisz jedną, to musi zgasić, bo razi. Oni to pisali w czasach, gdzie w domach używano lampy bardzo, która świeciła tak, jakbyśmy zapalili świeczkę, może podobnie. Więc kiedy na to patrzymy z tej perspektywy, to kiedy on mówi, że ona świeci w ciemnym miejscu, to znaczy się, że jasno jest tylko blisko lampy. Tak? A wystarczy, że człowiek odchodzi troszkę od lampy, to już nie jest tak jasno. On widzi, ale widzi kształty, ale niedokładnie widzi. I tak samo jest w naszej aktualnej rzeczywistości duchowej, w której się znajdujemy. Że tylko będąc blisko lampy, można coś widzieć. Ale kiedy odchodzimy od lampy, kiedy człowiek odchodzi od słowa, to nagle wszystko widzi opacznie. Nagle wszystko widzi niezrozumiale. Nagle wszystko, rozumiecie? I tak, to jest tak samo, kiedy mówię, że widzi, to nawet człowiek, to jak człowiek myśli, jak człowiek rozumuje. Jeżeli odchodzi od słowa, które jest lampą, to bardzo łatwo jest jemu zboczyć z drogi. Zboczyć z drogi życia. A zobaczcie, co Dawid modlił się. On mówi, dasz mi poznać drogę życia. Dasz mi poznać drogę życia. To znaczy się, że Dawid wiedział na tyle, na ile on poznał Boga, a powiem wam, że Dawid poznał Boga. Dawid poznał go w bardzo dużym wymiarze, mimo iż nie był to, co my nazywamy nawrócony, ale w swojej duszy, w swoim sercu, dlatego, że był człowiekiem według Bożego serca, to znaczy, że jego serce było bardzo podobne do Bożego serca. Ono było bardzo podobne do Bożego serca. I on mówi, dasz mi poznać drogę życia. Pełnię radości przed Twoim obliczem, dlatego, że droga życia prowadzi człowieka przed Boże oblicze. Wiecie, kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, żyjemy ciągle na ziemi i mamy czas, czy to uwielbienia, czy modlitwy, mówimy, nawet śpiewamy, my przed Twoim obliczem stoimy, przed Twoim obliczem. Tylko chcę wam powiedzieć, że ta odległość pomiędzy nami a Bożym obliczem, ona ciągle jest jeszcze daleko. Ale Pan Bóg, nas ucząc drogi życia, powoduje to, że my się przybliżamy się do Jego oblicza. Przybliżamy się coraz bardziej do Bożego oblicza. A chcę wam powiedzieć, że przybliżamy się coraz bardziej do Bożego oblicza wtedy, kiedy poznajemy drogę życia i nią idziemy. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a Wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w Waszych sercach. To przede wszystkim wiedzą, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Prowadzeni przez Ducha Świętego. Więc Pan Bóg dał nam swoje słowo, które ma być lampą dla naszych, tak jak czytamy też w Księdze Psalmów, że Twoje słowo jest lampą dla moich nóg. Amen. On mówi, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. To znaczy się, że Twoje słowo oświeca mi drogę, żebym ja wiedział, gdzie postawić swoją stopę. I to słowo, ono powoduje, że my możemy zmierzać drogą, która prowadzi przed Boże oblicze. I chcę powiedzieć, że ta droga życia prowadzi przed Boże oblicze. Dlatego on w liście do Hebrajczyków czytamy. Może otworzymy. List do Hebrajczyków. 5 rozdział. Przeczytajmy. Od 1 wersetu przeczytam, żeby kontekst złapać. Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdy sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Tutaj przy okazji powiem też to, że człowiek nie może sam siebie powołać do służby. On mówi, nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Podobnie Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Nawet Pan Jezus, on nie sam siebie ustanowił tym arcykapłanem, ale jego ojciec go ustanowił. Ojciec go ustanowił. Tak jak i w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka, on za dni swego życia w ciele zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Wiecie, że to są bardzo głębokie rzeczy, które czytamy? To są bardzo głębokie rzeczy. One są głębokie dlatego, że one opisują to, co się wydarzyło wewnątrz w Panu Jezusie. Zobaczcie, one mówią, że chociaż był synem. On mówi, że chociaż był synem. To znaczy, że on by powiedział, że no z powodu tego, że był synem, no to on nie powinien musieć tego robić. Bo był synem. Był synem. To znaczy się on prawnie i w każdym innym wymiarze, on był synem Bożym. Ale pomimo tego musiał w ciele nauczyć się posłuszeństwa. Musiał w ciele nauczyć się posłuszeństwa. Bo chcę powiedzieć, że to jest co innego, nauczyć się w ciele posłuszeństwa. Kiedy słyszymy posłuszeństwo, to nam się wydaje, no, że ja muszę zrobić to, co Bóg mi każe, bo Bóg mi kazał. Ja chcę powiedzieć, że posłuszeństwo to jest coś głębszego niż powiedzenie, że ja muszę zrobić, bo Bóg mi tak kazał. Powiem wam, że posłuszeństwo to jest świadomość, to jest świadome życie z Bogiem i świadomość wszystkich konsekwencji, jakie to życie i wybory z Bogiem są podjęcie świadomego wyboru i bycie konsekwentnym w tym. I co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Pan Bóg, my wędrując za Nim, On chce nas doprowadzić do takiego miejsca, gdzie my żyjemy dla Niego nie dlatego, że coś przeżyliśmy z Nim. Gdzie my żyjemy dla Niego nie dlatego, że On nas czymś pobłogosławił w życiu. Że On coś zrobił dla nas. Powiem wam, On chce, żebyśmy doszli do miejsca i na tym, powiem wam, że prawdziwe synostwo nie zaczyna się wtedy, kiedy w naszym życiu dzieją się cuda. To znaczy się, że w moim życiu mogą się dziać cuda, a ja jeszcze nie doszedłem do wymiaru, który nazywa się synostwem. Powiem z innej strony. Jesteśmy już dzisiaj Jego synami i córkami. Amen. Tak jak moje dzieci, moi synowie, oni są moimi synami od dnia, kiedy wyszli, mało tego, od dnia, kiedy urósł brzuch mojej żonie, to oni już byli moimi synami. Oni już byli moimi synami. W moim sercu, powiem wam, kiedy dziecko było poczęte, to już byli moi synowie. Czy tam córki. Amen. Więc w momencie, kiedy dziecko było poczęte, rozumiecie, ono nie miało ani rąk, ani nóg, ale już było poczęte życie. Rozumiecie, i już wtedy to były moje dzieci. I tak samo jest u Boga, że w momencie, kiedy my się rodzimy na nowo, to wchodzimy w miejsce, gdzie jesteśmy Jego dziećmi. Gdzie jesteśmy Jego dziećmi, ale to nie znaczy się, że już jesteśmy dojrzałymi, tak byśmy powiedzieli. Dojrzałymi synami. Dojrzałymi córkami. Tak? I to nam nie umniejsza, to nam nie zabiera żadnego miejsca w sercu Boga. Mamy to samo miejsce w sercu Boga, kiedy jesteśmy na nowo narodzeni. Ale Pan Bóg, On chce nas doprowadzić do miejsca, gdzie nasze życie z Nim będzie świadome i ono nie będzie zależne od tego, jak my się danego dnia czujemy. Tylko ono będzie, i chcę powiedzieć, że to, co mówimy, wiecie, w języku greckim mamy dwa słowa, które określają, gdzie Biblia mówi, staliśmy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Amen. I są dwa słowa, gdzie u nas zawsze jest przetłumaczone jako dzieci prawie, a one w Grece oznaczają dwie rzeczy. Pierwsze słowo to jest słowo po grecku, które brzmi tekna i ono oznacza niemowlę. A drugie to jest ios, które oznacza syn, który jest dojrzały. To dojrzałe synostwo, ono nie jest uzależnione od ilości darów Ducha Świętego w naszym życiu. Bo można mieć dary Ducha Świętego i nadal być tekna, a nie ios. Tylko synostwo, ono się zaczyna w momencie, kiedy my po swoim nowonarodzeniu, po tym jak doświadczymy już różne rzeczy z Bogiem, to my w sposób świadomy ze wszystkimi dobrymi i ze wszystkimi negatywnymi, chociaż u Boga nie ma negatywnych konsekwencji, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy świadomi, że z tymi wszystkimi konsekwencjami my nadal decydujemy się, aby iść za Bogiem. To jest miejsce, gdzie rozpoczyna się nasze synostwo. I teraz powiem wam, dlatego kiedy idziemy za Bogiem, powiem wam, prawdziwe chodzenie za Bogiem, ono zawsze nas będzie prowadziło do miejsca, gdzie my stajemy się coraz bardziej głębokimi ludźmi. Dlatego, że Pan Bóg jest bardzo głęboki. To nie znaczy się, że On się umie dogadać tylko z głębokimi ludźmi. Nie. Dogada się z człowiekiem prostym, dogada się z człowiekiem uczonym, ale On jako On jest bardzo głęboki. Dlatego potrafi zrozumieć i prostego człowieka, i człowieka, który jest bardzo zaawansowany w sposobie swojego myślenia, funkcjonowania. Ale chodzi o to, że kiedy poznajemy drogę życia, to nie ma innego, jakby... Dlatego ja powiem wam, ja zawsze jak patrzę na różne osoby i widzę, że dana osoba jest głęboka z Bogiem, ja wiem, że ta osoba przeszła pewną drogę, i ta osoba nie tylko doświadczyła Boga, ale poznała Go. I nie tylko przez to, że Bóg coś zrobił, tylko że poznała Go przez objawienie Jego słowa. Amen. Więc Pan Bóg, On nas, zobaczcie, tutaj kiedy mówi, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To znaczy się, że Pan Jezus doszedł do miejsca, gdzie On dokładnie zrozumiał, że nie ma innej drogi i nie da rady uciec przed krzyżem. On doszedł do tego miejsca, gdzie On to zrozumiał. Amen. I jak to zrozumiał, rozumiecie, on rozumiejąc to, on wiedział, że jemu będzie towarzyszył ból, który będzie związany z tym, co przejdzie na krzyżu. I on w tym miejscu on zdecydował się na to, że on będzie Bogu posłuszny i tak. I zobaczcie, dalej mówi, a uczyniony doskonałym. Powiem wam, że świadome chodzenie za Bogiem, wybieranie Jego drogi. Zobaczcie, jak to jest. Dopóki droga z Bogiem, ona jakby nam świeci. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, kiedy mówię, że jak nam świeci. Dopóki ta droga w naszym mniemaniu no nie będzie taka trudna i zawsze jakaś tam czeka na człowieka nagroda, to człowiek jest zmotywowany, żeby iść dla Boga, robić różne rzeczy dla Boga. Rozumiecie? Dopóki to jest. Dopóki jest ta perspektywa, ta nadzieja jakiejś nagrody, która towarzyszy. Przyznam się wam, że ja pamiętam sam pierwsze lata swojego życia z Bogiem, że nie wiem, czy pamiętacie, ja często mówię o tym, że ja się modliłem codziennie ileś tam godzin, wstawałem codziennie o 4:00, nie? I się z tego szczyciłem, że wstaję o 4:00, że czytam Biblię, że się modlę, bo to jest takie po prostu mega duchowe, że płacisz taką cenę i tak dalej, i tak dalej. Ale przyznam się wam, że ja, mimo iż się modliłem, że ja chcę Ciebie, Boże, poznać, to tak naprawdę były różne motywacje w moim sercu. I te motywacje na przestrzeni lat Pan Bóg musi weryfikować i musi je oczyszczać. Musi je oczyszczać. I teraz skłamałbym, gdybym powiedział, że w tym szukaniu Boga, tam nie było szukanie Boga, tylko było szukanie czegoś innego. Nie, tam było szukanie Boga, ale było też w tym szukanie różnych innych rzeczy. Największe to było to, to było zawsze moim największym marzeniem, odkąd się narodziłem na nowe, żeby być wielkim mężem Bożym. To było zawsze moje marzenie. Żeby Bóg mnie używał niesamowicie, międzynarodowo, rozumiecie, w taki sposób. Rozumiecie? I to była w dużej mierze motywacja do szukania Boga, do tych wszystkich, wiecie, codziennie o 4:00 wstawanie. To było, jak wiecie, dodatkowe elementy, które w sercu człowieka są. Ale wiecie, że Pan Bóg, On jest mądry. On jest mądry, on ci nie powie, że nie. On dalej ci będzie potwierdzał, dalej, żebyś go szukał, do tego stopnia szukał, gdzie on zaczyna ci się objawiać i cię uczyć do tego miejsca, że ty wiesz, że to jest w ogóle nieistotne, że on się tylko liczy. Rozumiecie? Ale człowiek sam w swoim sercu, podążając za Bogiem, tego nie da rady przekazać komuś innemu, tylko człowiek musi sam, chodząc za Bogiem, wypracowując swoją drogę z Bogiem, dojść do takiego miejsca i w tym wszystkim, powiem wam, wiecie, co najbardziej oczyszcza serce człowieka? Cierpienie. Cierpienie, ono wypala z nas wszelkie różne negatywne motywacje. A jakie to są? Powiedzcie mi, czy to jest zła motywacja, że człowiek chce służyć Bogu i chce być przez Niego używany? Nie, to jest bardzo dobra motywacja. To jest bardzo dobra motywacja. To jest bardzo dobra motywacja, kiedy to w człowieku, ale rozumiecie, Bóg chce nas doprowadzić do miejsca doskonałego. Bóg chce doprowadzić nas do miejsca takiego, że my nauczymy się żyć w taki sposób, że może tak się stać, a to jest szczególnie, wiecie, dla osób, które są powołane do służby, to jest dodatkowe wyzwanie dla tych osób. To jest dodatkowe wyzwanie, że ja mogę nigdy w życiu nie jaśnieć dla nikogo innego, tylko dla Boga. Otwórzmy Księgę Malachiasza, 3 rozdział. Oto posyłam, od pierwszego wersetu czytam, oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie do świątyni Pan, którego wy szukacie. Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie, oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów Lewiego, oczyści ich, jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu. Amen. On mówi, zobaczcie, on tutaj jest opisana jego służba i on mówi, zasiądzie, widzicie to? I zasiądzie. To znaczy się, że w momencie, kiedy Pan Jezus zasiadł po prawicy tronu Bożego, kiedy mówimy, że jest teraz sługą świątyni nie zbudowanej rękami. I powiem wam, że jednym z wymiarów tej aktualnej służby Pana Jezusa to jest zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro. Oczyści synów Lewiego. Kiedy mówi, że roztapia i oczyszcza złoto i srebro, to chodzi o to wszystko, co dla człowieka w jego sercu jest cenne. Co wszystko dla niego stanowi złoto, jego srebro. Rozumiecie? Zobaczcie, jest pewna droga, którą Pan Bóg daje przejść człowiekowi. I ta droga mniej więcej wygląda tak, że w momencie, kiedy człowiek naradza się na nowo, to jesteśmy uczeni i uczymy tego, że przez wiarę teraz możesz osiągnąć różne rzeczy. Wcześniej nie wierzyłeś, teraz wierzysz. I tak naprawdę przez wiarę, rozumiecie, my przez wiarę otrzymujemy te rzeczy, które są nam potrzebne, które są nam potrzebne do naszego życia, które Pan Bóg nam daje, są te, które są w Bożym planie, żebyśmy je otrzymali od Niego, ale są też te, które już nie są po to, żebyśmy sięgali po niewiarą. Rozumiecie? I chodzi o to, że Pan Bóg musi oczyszczać, właśnie będzie wytapiał srebro i złoto. To wszystko, co dla serca człowieka staje się cenne. Ale zobaczcie, co ja chcę powiedzieć. Bo zobaczcie, że złoto i srebro, ono jest złotem i srebrem. Amen. Ale musi przejść przez proces, który jest w złotnictwie nazywany oczyszczeniem. To znaczy wszystko to, co jest brudem wokół tego złota, trzeba wypalić, żeby było tylko czyste złoto i czyste srebro. Nie miało żadnej domieszki już niczego innego. I dokładnie tak samo jest z naszym życiem z Bogiem, że w naszym sercu jest to pragnienie, umiłowanie Boga i są inne złota i inne srebra, które serce człowieka chce zagarnąć. Amen. Używając wiary, my szukamy często tych rzeczy, które Pan Bóg chce wypalić i oczyścić. I chcę wam powiedzieć, że na tym polega czasami skażenie, że skażenie jest szukaniem, jest dążeniem w swoim życiu przez wiarę do tych rzeczy, które Pan Bóg tak naprawdę chce wypalić. Rozumiecie? Jest złoto. I to jest coś, co szatan zrobił człowiekowi, że w nim było to złoto, ale szatan zaczął to złoto zanieczyszczać, że zaczął wzbudzać w sercu człowieka pragnienie, pożądliwość czegoś, co tak naprawdę w ludzkich oczach wyglądało na nic groźnego, na nic złego, ale to zaczęło odwracać krok po kroku serce człowieka od Boga. Nie od razu. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy Adam i Ewa upadli, ich serca nie były całe odwrócone od Boga. One dalej były zwrócone do Boga. Tylko szatan zaczął w kolejnych pokoleniach dawać sercu człowieka różne pożądliwości, żeby człowiek w swoim sercu zaczął ich szukać i w ten sposób odwracać się od Boga. Amen. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja nie chcę powiedzieć tego, że szukanie w swoim życiu lepszej sytuacji dla swojego życia, lepszego miejsca do mieszkania, rozumiecie, innego statusu życiowego. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest zakazane u Boga. Nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, że w tym wszystkim Pan Bóg chce doprowadzić nas do miejsca, gdzie nasze serce jest oczyszczone i złoto jest wypalone całkowicie i srebro jest wypalone. Zobaczcie, on mówi tak. Zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro. Oczyści synów Lewiego. Oczyści ich jak złoto i srebro. Widzicie to? I dalej mówi, i będą składać Panu ofiarę, ale zobaczcie, tam jest dopowiedziane coś. Będą składać nie tylko Bogu ofiarę, ale będą składać Bogu ofiarę w sprawiedliwości. Powiem wam, że my przez długi czas naszego życia my składamy ofiary, ale te ofiary jeszcze nie są w sprawiedliwości składane Bogu. Jeszcze nie są składane w sprawiedliwości. Ale chcę, żebyśmy to zobaczyli, że Bóg nigdy się nie odwraca nawet od tych ofiar, które są Jemu składane, ale jeszcze nie są w sprawiedliwości. Tylko On nas wychowuje dalej, aż dojdziemy do miejsca, gdzie zaczynamy składać ofiarę, powiem wam, z doskonałego serca. A ja chcę wam powiedzieć, że to jest możliwe, żeby w tym ciele za czasu naszego życia dojść do miejsca, które się nazywa doskonałość. Powiem wam, jak patrzę na siebie moimi własnymi oczami, to mi się chce powiedzieć, że to jest niemożliwe. Ale jak patrzę na to, co Pan Bóg pokazuje w swoim słowie i to, co cały czas mówi do mojego serca, to powiem wam, że ten Jego głos przyćmiewa często mój własny głos. Że to jest, że Bóg chce nas doprowadzić do miejsca doskonałego. A wiecie, że jakie to jest miejsce doskonałe? Miejsce doskonałe to jest miejsce, do którego człowiek dotarł, podążając za Bogiem w procesie oczyszczenia. I zobaczcie, on powiedział, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Jedna z rzeczy, jaka w tym czasie duchowo się dzieje, to jest to, że Pan Bóg chce, żeby Kościół, czyli my i całe ciało Chrystusa, żeby zaczęło rozumieć to, że Pan Bóg chce ofiary w sprawiedliwości. Ofiarę w sprawiedliwości. Powiem wam, my czasami jesteśmy tak zafiksowani przez świat, rozumiecie? Świat nas tak zafiksował w ten sposób, że my patrzymy na... Rozumiecie, musimy być ostrożni w tym, żeby nie dać się wpędzić w taką matnię tego, żeby zacząć patrzeć na nasze życie z Bogiem, że ono wtedy jest sukcesywne, jeżeli w naszym życiu cały czas, rozumiecie, dzieją się rzeczy spektakularne. I tylko wtedy można powiedzieć, że Bóg jest ze mną. Ja powiem wam, że to jest nieprawda. To jest nieprawda zupełnie. Mogą się dziać rzeczy spektakularne, ale wcale mogą się też nie dziać w twoim życiu rzeczy spektakularne. Chodzi o to, że i rozumiecie, świat jest tak skonstruowany, kiedy szczególnie współczesny w XXI wieku świat jest... Człowiek jest jakby programowany przez cały system, że on musi być szczególną jednostką, wyróżniającą się na tle całego świata. Rozumiecie? I to czasami tak mocno oddziaływuje na nasze, nawet na nasze życie z Bogiem, że my nie jesteśmy w stanie... Ja nie mówię, że tak jest. Ja mówię, że to są walki w naszych sercach, które się mogą pojawiać. Że my dopiero uznamy to, że Bóg jest z nami, kiedy osiągniemy coś wielkiego w Nim. Mam takie wrażenie czasami, jak patrzę na... jak oglądam chrześcijański świat w internecie, to czasami mam takie wrażenie, że już nie ma w ogóle miejsca na skromne, proste i pokorne życie z Bogiem. Jakby już nie było miejsca na to, tak jakby to już nie było, już być nie mogło życiem z Bogiem. Ono musi być w jakiś spektakularny sposób widoczne, że my żyjemy z Bogiem. I też nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg chce, żebyśmy wszyscy mieli takie zakryte życie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy nie dali się wpędzić w tego sposób myślenia. Że jak nie ma widocznego, spektakularnego życia mojego z Bogiem, to znaczy się, że go nie ma. Amen. I to jest coś, co Pan Bóg chce żebyśmy rozumieli i żebyśmy cenili naszą relację z Nim, jaką mamy, i żebyśmy cenili to, co Pan Bóg w nas dokonuje. Żebyśmy widzieli Go i potrafili docenić to wszystko, co On każdego dnia w naszym życiu robi. Bo wiecie, że to jest jedno z dzieł szatana, że on chce tak nas bombardować tymi myślami, że jak nie jesteś szczególnym w ciele, nawet w ciele, zobaczcie, to jest taka paranoja, którą on nawet nam jako wierzącym chce sprzedać, że nasze życie z Bogiem dopiero jest wtedy aktualne i rzeczywiste, wtedy, kiedy my jesteśmy w internecie. Jak nas nie ma w internecie, to nie ma twojego życia z Bogiem. To jest tak, jak wiecie, jak dzisiaj mówię, jak twoja firma nie ma strony internetowej, to jej nie ma. Powiem wam, moje życie z Bogiem nie musi mieć strony internetowej, a ono może istnieć, dlatego że, rozumiecie, strony internetowe, one nie są wieczne, ale życie z Bogiem jest wieczne. Ja chcę, żebyśmy to widzieli, że Pan Bóg chce nas przeprowadzić przez ten cały proces pozbycia się pewnego rodzaju myślenia i patrzenia na nasze życie z Bogiem. I teraz, jeżeli Pan Bóg będzie chciał, żeby życie kogoś z nas świeciło mocno dla innych, to Bóg to zrobi i niech ono świeci. Ale chodzi mi o to, żebyśmy na tej podstawie nie oceniali, że jeżeli tego nie ma, to znaczy się, że nie ma tego życia z Bogiem. Pamiętam, kiedyś mi powiedział pastor Wiesław Zięba taką rzecz, jak rozmawialiśmy na temat, na temat stanu duchowego, w jakim jest Kościół w Polsce, i on mi powiedział taką rzecz, że Kościół to wygląda tylko dobrze w internecie. Powiedział, że Kościół wygląda tylko dobrze w internecie, a mówił, a to, co się dzieje między ludźmi, w ludziach, on mówi, że to jest coś zupełnie innego niż to, co widać na stronie internetowej. A rozumiecie, Pan Bóg, on jakby nas chce doprowadzić. Zobaczcie tutaj, ja, podoba mi się to bardzo, to słowa. Zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. I zobaczcie, dalej mówi, wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu. Wtedy. To jest Malachiasza, 3:4. Wtedy. Wtedy. Wow. Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu, jak za dawnych dni, jak za lat minionych. Więc on, chcę powiedzieć, że co jest tą ofiarą składaną Panu? To jest nasze życie. To jest nasze życie. To znaczy, że nasze życie staje się miłą wonią dla Niego wtedy, kiedy ono jest wytapiane jak srebro i jak złoto. Amen. Rozumiecie, Pan Bóg chce nas oczyścić do takiego stopnia, że dla nas nie będzie ważne to, co ludzie myślą i mówią na nasz temat. On chce nas doprowadzić do miejsca, gdzie dla nas będzie tylko istotne to, co Pan o nas myśli. Czy On jest zadowolony? Rozumiecie? I to oczyszczenie polega bardzo często wyzbycie serca, żeby serce przestało się bać, że w moim życiu nie dzieje się to, co ludzie mówią, że powinno się dziać, mimo iż Pan ze mną jest. I Pan Bóg chce do takiego stopnia oczyścić nasze serce, że dla nas się będzie liczyło to, co Pan Bóg, czy On jest zadowolony. Nie to, że ktoś mi powiedział, albo że ja udowodniłem. Rozumiem, to jest kolejna rzecz. Pan Bóg bardzo często musi oczyszczać nasze serce od udowadniania tego, że Bóg jest ze mną. Powiem wam, serce doskonałe, ono nie musi udowadniać nikomu, że Pan Bóg jest ze mną. Powiem wam, serce doskonałe nie musi tego wykrzykiwać, że Bóg jest ze mną i ja wam to pokażę, ja wam to udowodnię, że Bóg jest ze mną, bo. Serce doskonałe, ono nikomu niczego już nie musi udowadniać. Rozumiecie? Są takie, wiecie, że są duchowo to, jak szatan stara się poróżniać wierzących ludzi, to jest bardzo często wzbudza w sercach niewidoczną walkę. Walkę o próbę udowodnienia tego, że ja mam tą wersję Boga faktyczną, lepszą, aktualną. Rozumiecie? To są walki, które szatan wzbudza w sercach wierzących ludzi. Zobaczcie, jak ja nie wiem, czy dalej tak jest, ale rozumiecie, kiedy wierzący protestanci dostali tą okazję, czasami, żeby być świadectwem dla tych, którzy się nawracają, katolików, bardzo często nam jako wierzącym ludzie zdaje się wchodzić w takie miejsce, gdzie my staramy się na siłę pokazać, że my wiemy lepiej. Gdzie my wiemy lepiej. Musimy od razu ich uświadomić o pewnych rzeczach, które oni wierzą i są niewłaściwe. Wiecie, i to często wynika z naszej gorliwości, tylko gorliwości, tak jak Biblia mówi, że można mieć gorliwość niedobrą. I rozumiecie, i to jest gorliwość. Gorliwość jest bardzo dobra dla Pana, ale może być wyrażana w sposób niewłaściwy. W sposób niemądry, w sposób niedojrzały. I teraz Pan Bóg chce, żeby została ta gorliwość, ale żeby ona zmądrzała. Żeby ona dojrzała. Więc rozumiecie, my I jako wierzący ludzie mówimy, że musimy chodzić w miłości. Amen? Zgadzacie się ze mną? A ja wam powiem, że trzeba chodzić w dojrzałej miłości. Trzeba chodzić w miłości i dążyć do chodzenia w dojrzałej miłości. W dojrzałej miłości. Bo każdy może rozumieć chodzenie w miłości nieco inaczej. Ale kiedy widzimy to, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli coraz bardziej dojrzali, coraz bardziej mądrzy. I wtedy będziemy potrafili wyrażać Jego miłość też w sposób dojrzały. Coraz bardziej dojrzały. Miłość, ona nie jest szybka, żeby oceniać kogoś. Miłość, ona ma czas na refleksję, żeby się zastanowić nad tym. Cierpliwość. Dlatego miłość jest cierpliwa, tak? Wiecie, mi się podoba angielskie tłumaczenie, bo ono lepiej oddaje znaczenie słowa cierpliwość. U nas też, wiecie, słowo cierpliwość, wiecie, z czego pochodzi? Z jakiego słowa? Ze słowa cierpienie, które trwa. Liwość. Cierpliwość. Czyli długie cierpienie. A po angielsku jest long suffering, czyli długie cierpienie. To jest cierpliwość. Amen? Długie cierpienie. To znaczy się, że ja, kiedy trwam w nastawieniu miłości przez długi czas, rozumiecie, my potrafimy trwać w nastawieniu, wiecie, mam miłość do braci, kiedy jesteś taki pobudzony, kiedy jesteś taki, jakby to powiedzieć, rozradowany, to ty mówisz tak, miłość, wszystkich kocham, ale prawdziwa miłość, ona przechodzi przez test cierpienia, gdzie musimy znieść różne rzeczy, a mimo to pozostać w postawie miłości. I wtedy możemy powiedzieć, że, bo rozumiecie, miłość, te wszystkie rzeczy, które czytamy w 13 rozdziale listu do Koryntian, to wszystko, to co nazywamy cierpliwość, dobrotliwa, nie szuka swego, tak? To, co jest nazwane miłością, to te wszystkie elementy wymienione, to są wymiary, jakie ma miłość. Tak jak mówimy, że woda to jest H2O. Jakby na przykład woda miała inny wzór, czyli by miała H2SO4 i tam coś jeszcze, to te wszystkie pierwiastki stanowią o tej wodzie. Więc miłość jest taka, ma te pierwiastki w sobie. Kiedy ona ma wszystkie je razem w różnych proporcjach, to wtedy mówimy, że jest miłość. Amen. Miłość. Zobaczcie, że miłość, Biblia nigdzie nie mówi, miłość jest wtedy, kiedy jest ci dobrze w tobie. Ale rozumiecie to? Ja mówię, ja czuję miłość, czujesz miłość, bo się zakochałeś, to nie czujesz żadnej cierpliwości. Czujesz niecierpliwość, że trzeba czekać, nie wiadomo na co. Amen. Rozumiecie, my to nazywamy miłość. Ogień się pali i my to mówimy miłość. Zobaczcie, Biblia mówi, miłość nie szuka swego. Powiedz mi, jak ja się zakochałem w mojej żonie, powiem wam, ja szukałem swego. Szukałem swego na całego. Ale rozumiecie, szukałem swego na całego. No ale nie jest tak? Jest tak, szuka swego na całego. I szybko chcesz. Szybko ślub. Żeby nie czekać. Ale rozumiecie, kiedy zaczynamy czytać, czym jest miłość, to nie jest coś, co jest skierowane do mnie, tylko coś, co wypływa ze mnie. Miłość to jest coś, co ma wypływać ze mnie. To jest stan, który ze mnie wypływa, który we mnie jest. Miłość jest stanem pewnym. Wiecie, że miłość jest taka, że ona daje, nie oczekując niczego w zamian. To jest miłość. I powiem wam, Boża miłość jest taka, że ona daje, nie oczekując niczego w zamian. Nie oczekuję z niczego w zamian. Wiecie, że Pan Bóg w swojej głębi, On nie oczekuje niczego od nas w zamian. On nie oczekuje tego. On daje nam możliwość odpowiedzenia. Ale On nie oczekuje tego, że On mówi, no ja ci dałem, a co ty z tym zrobiłeś? A co ty z tym zrobiłeś? To znaczy, że wiecie, że Pan Bóg nam nie robi wyrzutów. Nie. Mało tego, wiecie, że Pan Bóg bardzo często pozwala, żebyśmy my, apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie przyjmowali Bożej łaski daremnie. A wiecie, że Pan Bóg pozwala nam przyjmować łaskę daremnie? On wie, że dana łaska zostanie przez nas niewykorzystana, ale On i tak ją nam udzieli. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg ma nadzieję ciągle skierowaną w nas, że wzbudzi w nas syjosów. Amen. Dojrzałych synów. On cały czas ma tą nadzieję. Dlatego On nie rezygnuje nigdy z nas. Zobaczcie, jak my łatwo rezygnujemy z ludzi. Jak my odpuszczamy łatwo z ludzi. A Bóg nigdy nie rezygnuje z nas. On nigdy, rozumiecie, On nigdy nie przestaje wierzyć w to, że my możemy na nowo, że wyciągnie ze wszystkiego dobro. My jak rozumiecie? I tym się różni chodzenie w miłości od niechodzenia w miłości. Że niechodzenie w miłości, ono bardzo często, kiedy ktoś robi nam coś, co nas krzywdzi, chcemy, żeby ta osoba została ukarana, najlepiej przez Boga, żeby została ukarana. Niech jej Bóg wymierzy sprawiedliwość. Na moją korzyść, ale sprawiedliwość. A powiem wam, wiecie, że serce Boże, ono w ogóle nic takiego nie myśli. Ono nie chce tego. Ono nie chce tego. Powiem wam, każda osoba, która w jakikolwiek sposób, nawet jak miała dużo, dostała od Boga dużo i odwraca się od Boga, a powiem wam, Bogu jest szkoda. Boga boli to. A Bóg nie mówi, ja się zemszczę na tobie. Bo tyle dostałeś. Bóg jest strasznie kochającym ojcem. Strasznie kochającym ojcem, naprawdę. Naprawdę. On jest tak kochającym ojcem, że On dopóki tylko jest jakakolwiek nadzieja, jeszcze w sercu człowieka się tli, Pan Bóg będzie walczył o tego człowieka. Ewa, modlę się o to, żebyśmy my potrafili tak cenić ludzi, jak Bóg ceni. Żebyśmy tak potrafili cenić każdą osobę, każdą osobę, która Jego poznała, żebyśmy potrafili cenić i dodatkowo jeszcze cenili tych, którzy w Bogu są dojrzali i wzrastają, bo oni są świadectwem, przykładem dla nas, zachętą dla nas. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy darzyli podwójnym szacunkiem tych. Amen. Żebyśmy darzyli podwójnym szacunkiem tych, którzy nauczają nas słowa. I to nie chodzi tylko o tą osobę, która mówi kazania w kościele, tylko o tą osobę, czyjej życie uczy mnie. Żebyśmy darzyli te osoby podwójnym szacunkiem. To jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że my mamy szanować siebie bardzo, a jeszcze mamy podwójnym szacunkiem traktować tych, którzy czegokolwiek nas nauczyli życia Bożego w jakikolwiek sposób. Czy to przez swoją postawę, czy przez swoje słowa, czy przez to, jak oni żyją dla Boga, żeby ich, mówi, podwójnie szanować. Chcę wam powiedzieć, że to jest, wiecie, że to jest kulturą Królestwa Bożego, to jest szacunek i godność. Ja nie wiem, czy to jest popularne dzisiaj, ale szacunek i godność to są jedne ze składników Królestwa Bożego. Oddawanie szacunku, szanowanie, traktowanie z godnością. Więc kiedy On mówi, że On oczyści ich jak złoto i srebro, a wiecie, że my jesteśmy tymi synami Lewiego. Jesteśmy właśnie tymi synami Lewiego, których on mówi, że on oczyści. Oczyści serce. Oczyści serce, doprowadzi je do miejsca doskonałości. Doprowadzi je do miejsca doskonałości. Gdzie to serce, ono nie jest szybkie w tym, żeby się denerwować. Ono nie jest szybkie w tym, żeby myśleć, bo zobaczcie, miłość nie myśli nic złego. A co to znaczy? To znaczy się, że miłość nie zakłada czyichś złych motywacji. Amen. Ono nie zakłada czyichś złych motywacji. To jest tak, że my myślimy, że ta osoba myśli o nas tak i tak i tak, a tak naprawdę ta osoba o nas tak nie myśli, tylko że my zakładamy, że ona myśli źle o nas. Miłość nie myśli nic złego. Jesteście ze mną? To znaczy się, że kiedy on mówi, że on oczyści, to on oczyści to myślenie. Amen. On oczyści to serce, które doprowadzi do takiego miejsca, że my przestaniemy całkowicie myśleć o innych źle. Mówić o innych źle. I będą składać Panu ofiarę. Wy sprawiedliwości. Wiecie, że prawdziwe składanie ofiary Bogu, o które Bogu chodzi, to jest składanie ofiary w sprawiedliwości. A ono dopiero ma miejsce wtedy, kiedy następuje to oczyszczenie człowieka. Otóż powiem wam, wtedy taka ofiara Bogu pachnie, powiem wam, z daleka. Ona tak pachnie Bogu, ta ofiara, że Bóg mówi: jejku, co za ofiarę ktoś złożył? Co za ofiarę? I kiedy nastąpi to oczyszczenie, to będziemy składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. A wiecie, że takie ofiary Bóg oczekuje w niebie? Takich ofiary On oczekuje w niebie. W ogóle takie ofiary wiecznie Bogu są składane. W wieczności. To są wieczne ofiary złożone Bogu. Doskonałe ofiary. Halleluja. Czy możemy się modlić na koniec, dziękując Bogu? Za to, wiecie, powiem wam ostatnią rzecz. Dlatego Pan Bóg tak często podkreśla mocno uniżenie i pokorę. Uniżenie i pokorę. Dlatego, że nie można nauczyć się doskonałego posłuszeństwa Bogu bez ciągłego uniżania się. Uniżania. Ale wiecie, że to też nie jest popularne. To nie jest popularne, ta droga, która ma prowadzić nas, droga, która wiedzie w dół, ale prowadzi w górę. To jest droga uniżenia. Droga uniżenia. Droga pokory. Bo wiecie, bo to jakby się wydaje, że jakby ktoś powiedział, że przez pokorę uniżenie to niczego nie osiągniesz. Po co ci to? Trzeba umieć dominować. Dlatego, że oni idą za nim wszędzie tam, dokąd idzie baranek. Powiem wam, że żeby pójść tam, dokąd idzie baranek, trzeba nauczyć się drogi uniżenia, bo inaczej, wiecie, że nie będziemy chcieli pójść tam, gdzie idzie baranek? Baranek idzie do miejsca, gdzie jest uniżenie. Baranek idzie do miejsca, gdzie jest nieupieranie się przy tym, aby być równym Bogu. To jest to miejsce. I powiem wam, żadna dusza nie zasiądzie na tronie z Bogiem, jeżeli ona nie nauczy się doskonałej drogi, że ja nie mogę brać tego, aby być równym Bogu. To musi być naturą duszy, która siedzi po prawicy tronu Bożego. To jest dusza, która całkowicie wyzbyła się najmniejszej chęci bycia jak Bóg. Amen. Powiem wam, wiecie, że im bliżej Boga, tym większe światło, tym większa chwała. Jesteście ze mną? Rozumiecie, my dzisiaj patrzymy na szatana i mówimy, jak on tak mógł, jak on tak mógł. Powiem wam, mógł. Dlatego, że chwałę, którą widział w Bogu, to ta chwała, którą on widział, ona sprawiła, że on jakby zażądał tej chwały. I dlatego ta dusza, która zasiada na tronie, ona musi być całkowicie wolna od najmniejszej chęci tego, żeby sięgnąć po chwałę Bożą. W ogóle powiem wam, że dusza, która zostanie obdarzona chwałą, to jest dusza, która wyzbyła się całkowicie chęci jej posiadania. Wiecie, że nie jest łatwo stać w obecności Boga i Jego chwały i mając pozwolenie od Boga, żeby mieć dostęp do Jego tronu i nie być skuszonym. To musi być tylko i wyłącznie dusza, która Biblia nazywa zbawiona dusza. To jest zbawiona dusza, tylko tam zasiada. Powiem wam, ja nie mam jeszcze takiej duszy, żeby tam zasiadać. I chwała Bogu, że tam Bóg mnie nie sadza jeszcze. Podziękujmy Bogu za dzisiejsze słowo. Dziękujemy Ci, Ojcze. Halleluja. Ja słyszę w swoim duchu, jak Bóg mówi, że to, czego was uczę, to nie jest chrześcijańskie życie, ale to, czego was uczę, to ja Boga was uczę. To jest coś, co Pan Bóg chce, żebyśmy potrafili zrozumieć w mądry sposób, że On nas uczy siebie samego. Oczywiście chrześcijaństwo prowadzi do nauki, do uczenia się Boga, ale uczenie się Boga jest czymś jeszcze wyższym. I Pan Bóg chce, żebyśmy byli właśnie uczeni Jego. Halleluja. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w tym wszystkim, co się dzieje na świecie, Ty potrafisz nasze oczy zwrócić na Ciebie. Panie, ucz nas Twojej drogi życia, drogi zbawienia. Ucz nas, Panie, dalej. Ucz nas, daj, Panie, ja się modlę o siebie, aby moje serce było pojętne, aby moje serce się szybko uczyło, aby moje serce właściwie się uczyło, uczyło się Ciebie, Panie. Uczyło się Ciebie, Panie. Ojcze, dziękuję Ci, że każdy, kto uczy się Twojej drogi, nie będzie zawstydzony. Nie będzie zawstydzony. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, Panie, abyśmy byli wolni od wszelkiemu podleganiu księciu ciemności. Żebyśmy byli wolni od tego. Panie, modlimy się, abyś Ty błogosławił Polskę. Błogosław Polskę. Błogosław Polskę. Ojcze, przynoś przebudzenie, przynoś. Ojcze, ja się modlę o dojrzałe przebudzenie, o przebudzenie, które wprowadzi Kościół w miejsce sprawiedliwości i dojrzałości.